tobą maluję życie nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak.
Dzień dobry, cześć, cześć wam wszystkim. Czytam sobie wasze komentarze, że nie mogliście się doczekać spotkania dzisiaj. No to na pewno aura Fryderyka Karzełka tak sprawiła, ale wiem też, że aura naszego wydarzenia dzisiejszego w Teatrze Szóste Piętro robi swoje. Dostaję od was różne wiadomości cały weekend, ale też dzisiaj od rana już, nawet od tych, którzy nie mogą przyjść, ale trzymają kciuki. Także bardzo się cieszę, że o tym myślicie i bardzo się cieszę, że będziecie, że część z was będzie, część, która nie mogła przyjść, to sobie wiele rzeczy opowiemy tutaj, co się wydarzyło i obiecuję, że to kolejne wydarzenie, które będzie na początku przyszłego roku, które też zrobimy, to też będziemy część streamować po to, żeby te osoby, które tutaj są z zagranicy albo które nie mogą przyjść, żeby mogły sobie pozwolić na te osoby, które sobie nie mogły pozwolić, więc sobie trochę rozszerzymy jeszcze publiczność. Teraz się uczyliśmy na tym wydarzeniu, jak to robić. Dla tych, którzy są dzisiaj po raz pierwszy, bo od Fryderyk ma potężną swoją publiczność, to też dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Omej, to jest mój kanał Kawka 15, który powstał 2 miesiące temu, spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o 8:15, miało być na 15 minut, a spotykamy się na godzinę 15 i tak sobie myślałam, a zmienić tę nazwę czy nie, ale Kawka 15, 8:15 też to jakoś się tam spina. Także dzień dobry wam wszystkim. I bardzo się cieszę na to. Dzisiaj jest wydarzenie, też ci, którzy nie wiedzą, dzisiaj jest takie wydarzenie, które pierwszy raz robię z moim zespołem. Robimy w Teatrze Szóste Piętro, Drogę do Dobrego Życia, taki pierwszy spotkanie z cyklu właśnie o drodze do dobrego życia. Zaprosiliśmy kilku bardzo dobrych moich przyjaciół, psychologów, czy też nie tylko, trenerów. Między innymi Roberta Rutkowskiego, Joasię Flis, Kasię Miller, Olgę Koziorowską, Anna Brodziak, która była u nas na kawce, na medytacji też. Będzie też koncert Bowskiej, będzie też mój podcast Life No Makeup na żywo na scenie. Więc myślę, że będzie to bardzo piękne wydarzenie. To było pierwszy raz, kiedy organizowaliśmy i udało się to wszystko jakoś tam dopiąć. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie z tego piękny wieczór. Znaczy wiem, że tak będzie, na pewno tak będzie. Cały dzień się wczoraj szykowałam na to, ale też chciałam was poprosić, bo wiem, że tutaj spora grupa jest stąd tam, którą oczywiście rozpoznam tutaj na scenie. Jak będę, to mam każę wszystkim ręce podnieść, moich kawkowiczów. Ale też chciałam was poprosić, żebyście się nie spóźnili, bo zaczniemy pewnie tak po 16, oczywiście jak wszyscy się zbiorą, ale zaczynamy takim czymś specjalnym, co przygotowałam dla was specjalnie i też żebyście zostawili wszystko, co macie do zostawienia w domu, telefony wyłączyli, żeby taką uważność włączyć i taki sobie szacunek do siebie i do swojego czasu, który sobie podarowaliście dzisiaj, bo to nie było łatwe dla wielu z nas, to jest poniedziałek, bilety nie były tanie, nie były też najdroższe, ale były dla niektórych, to było rzeczywiście wysiłek fizyczny też, materialny, więc myślę, że to jest coś, co sobie podarowaliście, więc celebrujmy to od początku do końca, to taka moja prośba. Dzień dobry wszystkim i dzień dobry wszystkim z klubu 555. 5:55. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Dzisiaj byłam na części, jak zdążyłam, właśnie jak się budziłam, to byliśmy z Danielem, włączyliśmy się, dzisiaj było o proaktywności w klubie 555. I ja tak sobie myślałam, mówię, Boże, ja mam tu taką społeczność w ogóle wielką, się cieszę w ogóle, że jesteście moi ludzie, ale ja mu wstaję i patrzę, a tam ja sobie myślałam, że Fryderyk sobie tak gada, nie? Tam 500 osób zbierze, to dobrze, bo to nie dlatego, że Fryderyk, tylko dlatego, że 5:55. A ja patrzę, a tam jest tyle samo ludzi, którzy tutaj do mnie na 8.15 przychodzą i oni przychodzą o 5.55 i ja sobie myślę, mój Boże, jest poniedziałek, 5.55, oczu, po prostu nie mogę w ogóle, czy ja dobrze widzę te liczby, jak to się udało w ogóle, jak on to zrobił, to zaraz tutaj właśnie go zaproszę. Ja Fryderyka znam od dłuższego czasu i tak naprawdę, ja ciebie Fryderyk, może cię zaproszę już od razu. Wejdź tu na moją scenę. Cześć.
No cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Gosiu, i dzień dobry wszystkim, którzy są teraz z nami na kawce. Kawkę mam.
Masz
tylko
kawkę?
Tylko taką wiem.
O, widzisz, to ja muszę ci wysłać, bo ja mam zrobić, nawet kubek zrobiła. Masz swój klubek? Klubek, widzisz, co ci powiedziałam?
No,
masz
swój klubek. To... Biorę to. Gosia, biorę to. To nie jest kubek, tylko to jest klub.
Klubek, powinien zrobić klubek 555, nie?
Dokładnie tak.
Słuchajcie, mamy kubek już, o, kawka 15, a kawka to jest, wiesz, to jest ten ptaszek, który...
To musimy się klubkami wymienić następnym razem, jak się będziemy widzieć.
Dokładnie, klubkami się wymienimy. Powiem wam tylko, że ja ciebie, Fryderyk, obserwuję od dawna w ogóle, bo pamiętam, że myśmy byli na jakimś wspólnym live'ie, ty mnie chyba gdzieś zaprosiłeś.
Tak.
Właśnie. I ja, wiesz, teraz oczywiście wszystkie osoby, my wszyscy twórcy internetowi, wszyscy influencerzy, osoby narcystyczne trochę jak ja, jesteśmy skupieni na tym, co my robimy. Nie? Więc ja nie widzę do końca, co inni robią, bo ja jestem skupiona tu. I czasami po jakimś czasie patrzę, jak ktoś po prostu wystrzelił, nie? I tak sobie dzisiaj pomyślałam właśnie, że w ogóle ci bardzo gratuluję tego, co zrobiłeś i że pamiętam ciebie z tych początków właśnie, gdzie był potencjał, było widać i tak dalej, ale to wiesz, to jest, wiem, że to jest ciężka praca, mnóstwo wytrwałości w tobie pewnie, konsekwencji, bo to chyba mija 5 lat, odkąd stworzyłeś klub 555, czy mówisz 5.55?
Różnie, mówię klub 555 albo klub 5.55, a dzisiaj był 1878 raz, odkąd codziennie klub transmituje o godzinie 5.55. Wszystko zaczęło się 21 lipca 2018 roku i pamiętam, na pierwszym live'ie było 78 osób. Wow, rzeki byłem zachwycony. Dla porównania powiem tylko, że szczyt był na poziomie 7 tysięcy, a dzisiaj było 4 tysiące.
A, czyli ja byłam na początku, a potem było 4 tysiące.
Zazwyczaj Boże. Szczyt jest tak w okolicy godziny 6.15, to wtedy jest maksimum i ostatnie dni mediana to jest między 4 a 4,5 tysiąca ludzi. W środku tygodnia, bo w weekend jest połowę mniej.
To ci bardzo gratuluję, ale wiesz co, ja teraz jestem dwa miesiące, odkąd prowadzę codziennie sobie ten nasz tutaj kawkowy klub. Cieszę się, że nie jesteśmy konkurencją, bo właściwie można kończyć u ciebie, zjeść śniadanie i przyjść do mnie. Albo...
Ale ja będę chciał to przekonywać ludzi również w mojej społeczności, żeby cię oglądali, bo ja wczoraj oglądałem twoją rozmowę z dziewczyną, która mówiła na temat narcystycznego zaburzenia osobowości, więc... Było to dla mnie bardzo ciekawe.
Z Justyną czekaj, tak. To dziękuję, ale wiesz co, ja mam taki, znaczy nie jestem zmęczona, bo ja to lubię, więc też to mnie nie męczy, ja się cieszę, że się spotykam tutaj z moimi ludźmi, ale jednak to jest taki wysiłek poniedziałek, piątek, ja czasami w sobotę budzę się jeszcze, wiesz, o godzinie tam 6, przed 6, żeby tutaj być gotową na kawkę, ale już w niedzielę mam taki dzień, kiedy sobie pośpię tam do 8 godziny dłużej i kiedy ja zobaczyłam, że ty to robisz codziennie, od poniedziałku do niedzieli, czyli to oznacza, że ty nie masz ani jednego dnia, kiedy nie wstajesz o tej godzinie. Nie wiem, jak z urlopami, jak robisz z urlopami, ale powiedz mi, w ogóle jak to jest możliwe, że ty to robisz, wiesz, jakby w takiej ilości, codziennie, bez przerwy.
O. No więc wygląda to tak. Bywają takie dni, jak ostatnia sobota, przedwczoraj, że byłem w samolocie do Manchester, ponieważ tam miałem wystąpienie na Zbiro Investors w Sheffield, więc nie mogłem transmitować i za mnie była Basia Lech, która czasami mnie zastępuje. Mam trzy dziewczyny, które czasami mnie zastępują w klubie 555, kiedy ja nie mogę, kiedy na przykład dzieje się coś, że po prostu jestem poza możliwością bycia online i na przykład, a drugim sposobem jest coś takiego, że jak w lutym zdobywałem Kilimandżaro, to miałem nagrane chyba 8 live'ów wcześniej i wrzuciliśmy je do internetu, czy też mój zespół je wrzucał do internetu i klub był po prostu tak, jakby się odbywał, tylko on nie był na żywo. Rozumiem. Był wcześniej nagrany, no bo wiadomo, na zboczach Kilimandżaro tam internet jest na takim poziomie, że nie da się transmitować, ale teraz odpowiadając na twoje pytanie, jak jestem na urlopie, bo byłem 1,5 tygodnia temu, byłem w Tajlandii, normalnie transmitowałem bez żadnych problemów, teraz zresztą też lecę za 2 tygodnie, będę na Bali, więc też będę normalnie transmitował, tylko tam wiesz, jest przesunięcie czasowe, więc jest to w połowie dnia, ale powiem ci ciekawostkę, że kiedy transmituję już od 5 lat o 5:55, to ktoś mi tam napisał, no teraz lecisz na Bali, to nie będziesz musiał rano wstawać. Dla mnie to nie jest nic fenomenalnego. Ja po prostu o tej 5:55, o 4:55, ja się budzę o 4:55 codziennie od ponad 5 lat. I dla mnie jest to dużo lepiej transmitować rano, bo mam później przed sobą cały dzień niż w środku dnia, bo wtedy rozcinam dzień na 2 części i to jest troszeczkę problematyczne. Także... Ale generalnie twoja godzina jest fantastyczna do robienia live'ów.
Moja godzina, wiesz, to każda godzina ma swoje plusy i minusy. Wiesz, jest część osób, które idą do pracy. Ja tu też mam takie zawody jak nauczyciele, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być rano. Odsłuchują to później, bo ja czytam to, co piszecie. I tu było 1000, wiesz, jak ja zaczynałam, to było... Ja właściwie zapytałam, o której godzinie. Oczywiście nie myślałam, że tego będę robić to codziennie. Nie? Ja sobie to zrobiłam dla siebie bardziej terapeutycznie po prostu. Chciałam, bo myślałam, dobra, będę miała sens wstawania w moim kryzysie, który nastąpił w moim życiu. Ale wiesz, ja nie przypuszczałam, że to będzie codziennie. I zapytałam, o której byście chcieli. I absolutnie rozpiętość między 6:00 a 9:30, myślę, że to było, to w ogóle ja bym nie była w stanie wybrać chyba tej godziny, która jest najlepsza dla wszystkich, więc trochę tak intuicyjnie pomyślałam, no dobra, 8:15, mamy swoje dzieci, niektóre już wypuszczą do szkoły, do przedszkola, odprowadzą, więc może siądą, ja mam dużo kobiet, tak jak ty tutaj się cieszę, odbiorczyń, ale no, wiesz, nie da się chyba takiej godziny ustalić, która będzie dobra dla wszystkich, ale twoja godzina jest dobrą dla wszystkich, poza tym twoja godzina chyba czegoś uczy jeszcze, bo chyba to jest coś więcej, ta 5:55.
Gościu, gdybym ja miał na początku, gdybym pytał ludzi, o której mam transmitować, to nie wiem, czy klub by w ogóle powstał. Ja się pokierowałem książką Benjamina Franklina, który później zresztą był cytowany przez takiego mojego, w cudzysłowie, guru, którym, kiedy jeszcze na początku byłem sprzedawcą, prawie ponad 30 lat temu, to kierowałem się Frankiem Bedgerem, który napisał taką piękną książkę, Jak przetrwać, odnieść sukces w biznesie. I Benjamin Franklin przede wszystkim napisał w swojej książce dwie rzeczy. Po pierwsze, napisał takie zdanie, to było, pamięta jednak, 200 lat temu, że zna bardzo mało osób, które dożywają sędziwego wieku, ale jeszcze mniej zna ludzi, którzy osiągają sukces, nie wstając o świcie. To było dla mnie takie, myślę sobie, jak taki ktoś, jak Benjamin Franklin, który jednak się zapisał w historii ludzkości dobrymi literami, to pomyślałem sobie, no a co jeżeli on ma rację? Po drugie, on stworzył pewien system, mianowicie on powiedział, że chciałby, aby jego potomni z tego skorzystali, on stworzył sobie takie 13 cnót, 13 cech, nad którymi pracował przez prawie całe życie i robił to w ten sposób, że robił jeden tydzień, pracował nad danym przesłaniem, cechą, cnotą, nawykiem i później powtarzał to ciągle, jak się kończyło te 13, to znowu to powtarzał. I ja to tak troszeczkę żywcem od niego przejąłem, tym bardziej, że ten wspomniany Frank Bedger też to zrobił u siebie, tylko on to znowelizował, on to uaktualnił 100 lat temu. Ja teraz też pomyślałem sobie, 200 lat temu to były zupełnie inne czasy, więc też napisałem swoje 13 nawyków i teraz w zasadzie to one się cyklicznie co 13 tygodni powtarzają.
Mhm. A to jest tak, że ty nie masz ochoty czasami nie wstać o 4:55?
Więc... To jest bardzo dobre pytanie.
Jak nie zadałam, to pomyślałam, ale głupie pytanie.
Nie, ono jest cudowne, Gosiu, to pytanie, bo tak, jeżeli mówimy teraz o nawykach, to generalnie ja potrzebowałem około 200 dni, że robię to automatycznie. Ja się budzę 4:55, bez żadnej, nawet jeżeli budzi mnie budzik, to jest to bez drzemki. Nigdy nie stosuję drzemki. Ja po prostu jestem takim trochę automatem do wstawania o 4:55, że mój mózg po prostu reaguje na to jako na coś oczywistego. Zaraz odpowiem Kasi na to pytanie, które się teraz pojawiło, ale mój mózg traktuje to jako coś tak oczywistego, że ja nie mam nawet takiej, wiesz, niechęci, albo się zastanawiam, może dzisiaj nie, albo coś takiego. Nie mam czegoś takiego. Nie mam takiego... jakby takiej jakiejś wewnętrznej siły, która mówiła mi, nie rób tego. Ja po prostu jest 4:55, otwieram oczy, wstaję, piję moje pół litra ciepłej wody. Mam po prostu nawyki już związane z porannym wstawaniem tak głęboko zakorzenione po tych 1878 dniach, że po prostu to jest automat. To już jakby ja sobie nie wyobrażam inaczej.
A jak doszedłeś do tego właśnie, bo powiedziałeś, że to ci zajęło 200 dni. Jak ty to zrobiłeś?
Pierwsze 200 dni na początku bywało różnie, nawet zdarzyło mi się raz zaspać, obudziłem się 3 minuty przed klubem i uwaga, odpaliłem go chyba z dwuminutowym opóźnieniem, wiesz, włosy wszystkie, każdy w inną stronę, w ogóle nie pomalowałem, w ogóle cuda. Ale teraz chcę odpowiedzieć na twoje pytanie. Oczywiście, że czasami zadaję sobie pytanie, no... że jednak jakby wyglądało moje życie, gdybym nie miał takiego wyzwania mocnego, że nie muszę wstawać. I pomyślałem sobie jednak, że chyba jestem szczęśliwy z tego powodu, że to robię. Ponieważ czuję taką głęboką potrzebę, nie tylko dla mnie, ale z tego, co ludzie do mnie piszą i mówią, wiem, że robi to dobrą robotę, więc jest to po prostu istotne. Jeżeli mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie, Kasi. Widzisz.
A potem się kładziesz spać.
To jest właśnie jakby fundament tej mojej filozofii, bo jeżeli wstajesz wcześnie i późno się kładziesz spać, to jedynym rezultatem tego będzie to, że jesteś niewyspana. I to się mija z celem. Dlatego też jakby jeżeli podnosisz kij z ziemi, to zawsze podnosisz jego obydwa końce. Więc jednym końcem jest to, że wcześnie wstajesz, ale z drugiej strony jednym z najważniejszych elementów ważnych dla naszego zdrowia jest sen. I to ostatnio się o tym bardzo dużo mówi. Sen jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, że jesteśmy długo zdrowi, nasz mózg jest sprawny i żyjemy dłużej. Zatem, jeżeli chcesz rano wstawać o świcie, to po prostu się kładziesz spać z kurami. Czyli ja na przykład codziennie, w zasadzie 21 jest taka godzina, kiedy ja żartuję sobie i mówię, że mój mózg się zaczyna wyłączać już. 21:30 to jest ostatni moment, kiedy ja się kładę do łóżka, 22 zawsze śpię, czyli mam te minimum 7 godzin, wolę jeżeli jest 8 i każdy sobie może to wyliczyć, że jeżeli ja wstaję 4:55, to 8:55, żeby spać 8 godzin, ja muszę już właściwie zasypiać. Zatem to jest to, co powiedziałem, że no, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję o robieniu czegoś, to niesie to ze sobą określone konsekwencje, które po prostu musimy zaakceptować. Koniec, kropka. Jeżeli chcę wstawać o tej porze, to się kładę wcześniej spać, bo inaczej ucierpi na tym mój mózg. Tutaj nie ma kompromisu.
Czyli to są mity. No, ja też rozmawiałam z wieloma ekspertami od snu i oni bardzo różne rzeczy na ten temat mówią, prawda? Bo był taki mit, nie mit, że nasz organizm ma różny cykl okołodobowy, ma jakby predyspozycję do bycia, kiedyś mówiło się tam skowronek, drugi to była sowa. Czy to jest, czy ty wiesz, czy masz wiedzę, bo to nie musi być twoja specjalizacja, ale czy to jest możliwe dla osób, które określają siebie jako sowa, jako te, które chodzą późno spać i późno wstają?
Opowiem tobie i opowiem wam na temat mojej wiedzy na ten temat, ponieważ naprawdę spędzało mi to sens powiek, bo często słyszałem, wiesz, Fryderyk, ja nie mogę wstawać o 5:55, bo jestem sową i muszę. I tutaj... Zazwyczaj jest tak, że osoby, które są do czegoś przekonane, to tworzą do tego historię. My nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy rzeczywiście tak jest, jeżeli jest faktycznie tak, bo są dwie szkoły, dwa podejścia do tematu snu i chodzenia spać o właściwej porze. Pierwsza szkoła, to jest, która rzeczywiście mówi, tak jak powiedziałeś, że jest pewien procent, podobno jest niewielki ten procent, poniżej 10, to są osoby, które są genetycznie uwarunkowane do tego, żeby chodzić później spać.
10%.
Podobno. Jest jednak druga szkoła i niedawno wpadła mi w ręce genialna książka pewnego lekarza ze Skandynawii, którego nazwiska teraz nie pamiętam, który powiedział, że to nie do końca jest prawda, że na drodze zmiany nawyku my możemy nasz organizm dostosować do tego, tylko jest kwestia pewnej liczby powtórzeń, które trzeba zrobić, żeby się przestawić. I ja teraz uwaga, nie twierdzę, że jedno czy drugie jest prawdą bądź fałszem, bo wiemy doskonale, że badania są w stanie różne rzeczy udowodnić i jesteśmy często świadkami różnych sprzecznych, na przykład dawniej mówiło się, że margaryna jest dobra dla zdrowia, dzisiaj się mówi, że niekoniecznie, ale ciągle margaryna się sprzedaje, zgadza się?
Zgadza się.
Więc jakby tutaj ja nie chcę się ani wymądrzać, ponieważ nie jestem ekspertem, mogę tylko mówić o tym, co ja wiem, o tym, co widzę i nie chcę tutaj tego osądzać, bo każdy jest kowalem własnego losu, więc jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby rano wykorzystać ten taki fenomen poranka, o którym pisał Hal Elrod, fenomen poranka, żeby go wykorzystać, to może spróbować powtórzyć pewną liczbę wstawań o godzinie 4.55 czy 5.55 i zacząć pewne rzeczy robić, bo tak jak powiedziałem, samo chodzenie, wcześniej spać i wczesne wstawanie, jeżeli tego nie wykorzystuje, tego fenomenu poranka, niewiele wniesie w nasze życie. Chyba że wchodzisz na przykład do klubu 555 i z mojego live'a wynosisz jedną rzecz, którą zastosujesz, bo to jest tak naprawdę moja intencja. Po pierwsze, dobrze zacząć dzień z uśmiechem, przybić sobie piątkę do lustra, przywitać się z innymi, uśmiechnąć się, pewnego rodzaju podnieść sobie energię rano i później zrobić coś, o czym ja mówię. Przykładowo dzisiaj mówiłem o tym, żeby sobie uświadomić, czego my chcemy od życia. Na tym polega proaktywność, że my podejmujemy decyzje na temat naszego życia, ale musimy mieć do tego fundamenty, czyli musimy wiedzieć, czego chcemy, bo tak to sobie możemy podejmować decyzje i będziemy dryfować po oceanie naszego życia. Zatem jeżeli w tym momencie ten nasz poranek niesie ze sobą określone zmiany zachowania, to jest to jak najbardziej wskazane i produktywne. Jeżeli to nie niesie zmiany zachowania i będziemy w klubie tylko po to, żeby, wiesz, powiedzieć, no cześć Fryderyk, cześć Gosia, cześć Amelia, cześć Basia, cześć Krzysztof i tylko to będzie efektem i ja będę wszystkie inne rytuały poranne miał dokładnie takie same jak wcześniej, to może się nic nie zmienić.
Mhm. A tak z ciekawości, a ile czasu jest trwa wasze spotkanie o 5.55?
Codziennie trwa 30 minut około.
I ty zapraszasz gości, czy jesteś tam sam?
Gości zapraszam czasami, średnio. Ja teraz właśnie chciałem publicznie ogłosić, że będziesz zaproszonym gościem u mnie w klubie. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, pewnie będzie to w ciągu...
Zobacz, ja tak wywołałam specjalnie trochę to zaproszenie, nie?
Ale ja z prawdziwą radością to robię teraz, to jest spontan, ale ja bardzo, bardzo serdecznie cię zapraszam, żebyśmy na ten temat rozmawiali i opowiedzieli o tym, co robisz. Ale zapraszam gości średnio raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, w zależności od tego może o jakim nawyku rozmawiamy, albo w danym momencie jest jakieś wyzwanie. Na przykład teraz mieliśmy to wydarzenie w Krakowie, Szkoła Wygranych Krzysztofa Króla, który mieszka w Tajlandii, więc on był gościem u mnie tam, na którym w ogóle zapadła decyzja spontaniczna, że lecę do Tajlandii, żeby z nim nagrać materiały, więc tam stamtąd też zresztą mieliśmy live, rozmowę na żywo z Krzysztofem z jego domu.
No to wydaje mi się, że ja jednak trochę poszłam na łatwiznę, bo ja na początku też dużo sama tutaj, ja robię na odwrót niż ty, ja co jakiś czas mówię sama, jak sobie wybieram taki temat, który jest mi bliski, natomiast zapraszam gości, którzy mi robią wspaniałe tutaj rozmowy, choć pewnie jestem aktywnym dosyć rozmówcą i staram się, wiesz, jakby wiedzieć, o czym oni rozmawiają, natomiast no, jeszcze tym bardziej cię podziwiam, muszę to zaznaczyć, bo to jest jednak, dźwigasz tak, wiesz, merytorycznie, to ty masz to na swoich barkach, a przecież my nie jesteśmy chodzącą encyklopedią i czasami trzeba się przygotować bardziej. Czasami to są tematy, o których możesz na łące opowiadać, wiesz, po prostu bez kompletnie żadnego tutaj czytania i przygotowania, ale jednak mimo wszystko to ty musisz jakby się tutaj przygotować merytorycznie do tego, prawda?
To prawda, natomiast ja mam tutaj jakby dwie na ten temat teorie. Ja się do klubu 555 przygotowywałem przez 30 lat.
Rozumiem. Zebrałeś trochę materiałów.
Tak, Gosiu. Ja naprawdę, kiedy zacząłem moją przygodę z rozwojem, tak zwanym rozwojem osobistym, to było już dawno temu. Dla tych, co mnie nie znają, ja w tym roku w listopadzie kończę 63 lata, żeby było jasne. Więc
ponad... Ile? 53?
63.
63.
63 kończę w listopadzie.
Więc i wiesz, to było co już... ludzie robią. Jak tak mówisz, to już wiesz, co ludzie robią dalej.
Nie wiem.
Jak to? No weź, no przecież po prostu gdzie to stało obok 60?
No, chociaż... no ale tak jest. No, fakty są po prostu bezlitosne.
Chociaż stereotyp na temat wieku, bo dzisiaj 60 to wiesz, to jest prawda. Ja też trochę przez telefon o tym gadaliśmy, przez chwilę tylko, a jak się umawialiśmy na to spotkanie, ale ja, jak mi ktoś mówi, a ty nie wyglądasz na 40 czy coś takiego, ale co to znaczy, co to w ogóle znaczy być 40, nie? Co to w ogóle znaczy być 50, co to znaczy być 60, to jest tak umowne i tak naprawdę dzisiaj w ogóle znam 60-latków takich jak ty, którzy wiesz, no są mentalnie i fizycznie 40-latkami, ale znowu posługujemy się jakąś taką nomenklaturą w ogóle, która nie przystaje, no bo wtedy robimy z tego wieku takiego straszaka trochę, tego przemijania, którego się tak strasznie boimy, a nie ma się czego bać. Mało tego, 60 lat, zapewne twoje 60 lat ma wspaniałe, wiesz, walory, których nie miało twoje 40 lat, zakładam.
Czy mogę ci powiedzieć, jakie jest jedno z moich marzeń?
Jakie?
Pobić rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+.
Ja myślę, że masz szansę.
Mam jeszcze geny oprócz tego, bo moja babcia i dziadek żyli powyżej 100 lat, więc geny mam dobre. A moja mama ma w tej chwili, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ma 82 lata i 4 lata temu odkryła internet i ostatnio kupiłem jej notebooka, ponieważ uznała, że Google jest najlepszym źródłem informacji. Ale wracając do tego, co teraz przed chwilą rozmawialiśmy, to rzeczywiście dzisiaj w zasadzie wiek 60+ staje się wiekiem średnim. To jeszcze nie jest początek starości, tylko początek wieku średniego, więc ja chcę zresztą to bardzo mocno promować, ponieważ wielu moich rówieśników ciągle jeszcze widzę, jednak poddaje się temu. Jedyne, o czym można z nimi rozmawiać, to wiesz, ta nieruchomość, która nie ma zapisów w Księdze Wieczystej, ale tak to.
No to ty będziesz promował 60 i też to ja będę promowała 50. I ja też będę promowała to, żeby mi ktoś nie przychodził i nie mówił, ty nie wyglądasz na tyle. Ja wyglądam na tyle, ile mam i się z tego cieszę w ogóle, że tyle mam i się tego nie boję, że będę miała tyle. I odkąd przekroczyłam magiczne 40, którego się bardzo bałam, właśnie bardzo, i się wstydziłam tego, że jako psycholog się tego boję, ale ja byłam na innym etapie życia. To w ogóle nie było o wieku, to było o tym, o drodze, w której ja wtedy byłam. O drodze niepogodzenia za samą sobą, prawda? O drodze niespotkania siebie na tej drodze. I dopiero kiedy ja siebie na tej drodze spotkałam, to ja wtedy mogłam przyjąć to wszystko, ten czas, to przemijanie, te lata, to kompletnie nie ma znaczenia w tu i teraz, prawda?
Czy ja mogę teraz o tym powiedzieć, o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo tak naprawdę ludzie najczęściej boją się śmierci w ogóle, tak? Boją się, że coraz bardziej zbliżają się do tego momentu, bo właściwie nawet nie jest to tylko strach przed śmiercią, ale strach przed niedołężnością, przed niesprawnością. Tego się ludzie najbardziej boją i wiesz, ten zegar tyka cały czas, ten licznik bije i jak ktoś widzi szóstkę z przodu, to mówi, o, to już emerytura, to już wiesz, będę niepotrzebny i tak dalej. I to są wszystko niestety takie fatalne stereotypy, fatalne stereotypy. Mhm. Bo ja na przykład twierdzę, że życie zaczyna się po 60, tak? Mhm. Patrz, ile jeszcze przed nami życia, bo popatrz, tak racjonalnie, Gosiu, 60.
Tak.
Ostatnie, załóżmy, po studiach zaczęłaś pracę, czyli 35 lat pracy masz. Dzisiaj średnia wieku jest w okolicach 70+, tak? Więc mamy gdzieś tam pod 80. Jeżeli zadbamy o swoje zdrowie naprawdę, to dożywamy 90, tak. Mhm. Czyli mając 60 lat, mam przed sobą mniej więcej tyle samo czasu jeszcze, ile na przykład pracy za sobą. Czyli to jest całkiem sporo czasu. A my myślimy, o, to już jest końcówka i tak dalej, więc to jest takie troszeczkę mylące. I ja bym zachęcam zawsze do tego, we wszystkich moich wystąpieniach, do tego, żeby zdać sobie sprawę z tego, że przede mną jeszcze jest po pierwsze całkiem sporo czasu i że to może być najlepszy czas. Oczekuj najlepszego.
Tak, to też jest, wiesz co, też z takiego rozwojowego, psychologicznie rozwojowego punktu widzenia, takiego eriksonowskiego spojrzenia, który, prawda, też mówił, że na każdym etapie życia mamy swoje zadania. Mało tego, on był pierwszym, który nie mówił starość, tylko nie mówił o osoby starsze, tylko mówił później dorośli, prawda, starsi dorośli, podzielił w ogóle ten etap, tak, on podzielił etap od 60 do 80, to byli młodsi, starsi, starsi, starsi i najstarsi, starsi, tak to ponazywał, po to, żeby nie stygmatyzować tej starości. Mało tego, on mówił, że tym etapem, tym psychologicznym zadaniem na tym etapie życia ostatnim jest integralność, tak? Czyli podsumowanie wszystkich rzeczy, wszystkiego, czego doświadczyłem w integralności, ale takiej, jeśli nie zrobisz tego pozytywnie, to znaczy jeśli nie będzie tam nadziei, jeśli tam nie będzie pogodzenia i spokoju, że zrobiłem to życie, jak zrobiłem, prawda? Popełniłem błędy, ale jestem z tym okej. To było dobre, to było dobre, jestem zadowolony z tego i z tego i ty nie połączysz kropek w dobry sposób, no to właściwie po drugiej stronie integralności, bo on zawsze pokazywał, prawda, że w tym kryzysie są dwie strony, wygrana i przegrana, to znaczy jakby kryzys, to jest rozpacz. I że to jest naszym niesamowitym zadaniem. Ja też w ogóle, to jest dla mnie też fascynujące, możemy kiedyś o tym pogadać, mieliśmy gadać o nawykach, ale to nieważne. Ale to jest dla mnie totalne zadanie i w ogóle, żeby edukować innych, że my się musimy do tego przygotować, w ogóle przygotować do czegoś, co na pewno będzie. Czyli to jest ten koniec, to jest ten ostatni etap życia. Im lepiej się do tego przygotujemy, tym większa szansa, że to będzie ta piękna integralność, a z integralności wynikają same kwiaty, jak mówisz, najfajniejszy etap życia, bo my już odcinamy kupony trochę. Mniej tej odpowiedzialności, wielkiej ulgi, odpuszczenia, luzu, podróży, różnych rzeczy, no bo nie mamy tyle na głowie obowiązków, ta. Już kończę, ale między, przed integralnością co jest? Generatywność, on mówił, czyli dzielenie się, rozdawanie, odpowiedzialność, gniazdo, opuszczone gniazda. To jest, ja jestem na tym etapie życia, nie? Moje dzieci mają 17-20 lat i oczywiście jest inaczej niż było poprzednio, ale ja się martwię, z czym ja ich wypycham w dorosłość. Ja to bardzo wnikliwie i uważnie obserwuję. Ja sobie mówię, tak jak mój tata, małe dzieci, małe kłopoty, duże dzieci, duże. Ja jeszcze jestem w tym koglu-moglu, prawda? A już czuję, że za chwilę jest ta łąka, która mnie czeka. Przepraszam, że tak zagadałam, ale wiesz, to jest, wywołałeś temat, który z nami jest super ważny, że taką głupotą jest nie przygotowywać się dobrze, nie myśleć o tym, uciekać przed tymi myślami, bo przecież to i tak przyjdzie, a może to być najpiękniejszy etap w życiu. Bardzo z tobą jest najpiękniejszy etap w życiu, naprawdę. I to nie jest racjonalizacja żadna.
Ja też tego oczekuję, że przede mną jest najpiękniejszy okres życia. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jeżeli teraz mówisz o tym przygotowywaniu swoich dzieci, tak, to teraz w zasadzie nie ma się co w tej chwili stresować, Gosiu, bo ty to już zrobiłaś. To już masz za sobą. Jedyne, co możesz zrobić, to zaakceptować, bo pewnych zmian się nie da zrobić tak. Ty pracowałaś nad tym ostatnie kilkanaście lat, żeby dzieci przygotować do dorosłego życia, więc teraz nie ma się co szarpać. A po drugie, zwróć uwagę, że ja wyłapałem z twojej wypowiedzi teraz pewien stereotyp, który jest jednym z najbardziej zgubnych stereotypów w naszym życiu. Mianowicie powiedziałaś, popełniłam jakieś błędy w życiu, ale to jest okej. Okay. Tak jakbyś się tłumaczyła w tej chwili z błędów. Mhm. Ale błędy są integralną częścią naszego życia. Błędy to jest taki banał, ale ja uważam, że banały bardzo często są mądre i my wrzucamy je w mózgu do zakładki banał i nie respektujemy tego, ale to jest po prostu, błędy są, popełniają tylko ci, którzy coś robią. Mhm. Więc uwaga, powiem to bardzo głośno. Błędy są dobre. I nie mówmy sobie teraz, popełniłem błędy, przytrafiło mi się. Nie! Popełniłem błędy, dlatego jestem tutaj, gdzie jestem. Ty może nie znasz mojej historii, ale ja kiedyś na emigracji byłem i splajtowałem, moja firma splajtowała i zostałem z 2 milionami złotych długu, które potem musiałem spłacać.
Ale przez wiele. No właśnie, ja cię nie miałam śmiałości o to zapytać, ale dzisiaj dostaliśmy SMS-a od taty mojego chłopaka Daniela, którego poznałeś, którego serdecznie pozdrawiamy, bo na pewno ogląda, który jest twoim fanem i zagorzałym bywalcem, w ogóle absolutnie ogląda ciebie.
Dziękuję.
Tak, i właśnie napisał, bo Daniel do niego napisał, o co chciałbyś zapytać Fryderyka. On napisał, że właściwie nie chciałby zapytać, bo słucha ciebie bardzo często, ale chciałby podziękować za to, jak on historię tę wnosisz ze sobą, pokonania kryzysu i jakby teraz życia w zupełnie inny sposób, takiego odbicia się od kryzysu. I wtedy się chciałam zapytać, właśnie sobie pomyślałam, ja nie jestem na etapie, ja nie wiem, jaki kryzys przeżyłeś. I to jest pewnie to, o czym teraz mówisz.
Ja mogę tak opowiedzieć pewną historię, która wydarzyła się ponad rok temu. Byliśmy na pewnym kampie, gdzieś tam w puszczy, robiliśmy różne dziwne rzeczy, strzelanie, biegaliśmy po lesie, rozpalaliśmy ognisko, było takie próba przetrwania i tak dalej. I w pewnym momencie wieczorem, gdzieś tam w czasie imprezy integracyjnej, jeden z moich przyjaciół wziął gitarę do ręki i zaśpiewał piosenkę Dżemu, Wehikuł Czasu. To są takie czasy, które ja pamiętam z moich studenckich czasów. Grał Dżem, zresztą ja prowadziłem klub studencki w Gliwicach, gdzieś tam występował u mnie również Dżem i tak dalej. I tam bardzo mocno przebija taka nostalgia i chęć wykorzystania tego wehikułu czasu, żeby polecieć gdzieś tam 30 lat wstecz i po raz kolejny przeżyć to ponownie. Ja w tym momencie pomyślałem sobie, że ja nie mam takich momentów w życiu, które chciałbym zmieniać. Żeby, wiesz, wykorzystać ten wehikuł czasu, polecieć gdzieś tam 30 lat wstecz i na przykład uniknąć błędów, które popełniłem przez to, że moja firma splajtowała, a to były poważne błędy. Mhm. Nie zrobiłbym tego. Uwaga, przysięgam ci, nie zrobiłbym tego, bo uwaga, bałbym się, że moje życie poszłoby w zupełnie innym kierunku i nie siedziałbym teraz z tobą. A jest to dla mnie ogromna radość teraz prowadzić z tobą tę rozmowę. Mamy tutaj ogromną liczbę ludzi, którzy nas słuchają. Chciałbym dotknąć serc tych ludzi i powiedzieć im, nie bójcie się popełniania błędów. Błędy są dobre. Tak samo jak ja kiedyś taką książkę wydałem kilka lat temu w czasie pandemii, problemy są dobre. Mhm. Większość ludzi mówi, ja nie chcę żadnych problemów i tak dalej, ale problemy nas rozwijają. Problemy są dla nas fantastyczne, dlatego nie bójmy się ich, tylko nawet nie musimy tego jakoś inaczej definiować, bo ludzie od tego uciekają, mówią, dobra, nie mówmy problemy, mówmy wyzwania i tak dalej. Nie, bywają, uwaga, Gosiu, nie ma człowieka, który żyje, żeby nie miał jakichś problemów. Nie ma, każdy z nas je ma.
To prawda, tylko to jest jako tak, to jest mi bardzo bliskie. Ja też jakby wyznaję taką filozofię tego, że te błędy są taką ważną lekcją, którą mamy odrobić. Czasem nawet problemy ze zdrowiem, to jest też, że nasz organizm nam wysyła jakąś lekcję, prawda? Mówi stop, zatrzymaj się. Czasem nawet ciężkie choroby są takim momentem. Tutaj miałam rozmowę z Sylwią Pogorzelską, która przepięknie mówi o nowotworach, o w ogóle o chorobie, o tym, że napisała zresztą rak mnie ocalił. I tutaj to nie są racjonalizacje, to bardzo często są właśnie, to jest to, że już organizm nie wie, w jaki sposób inny może ci wysłać taki sygnał. Ale też miałam ciekawą tutaj rozmowę z Joasią Flis, taką bardzo dobrą psychoterapeutką, która mnie zirytowała w social mediach i stąd się spotkałyśmy, bo wpadłam w dyskusję, a byłam po twojej stronie, tak? I mówiłam, że jakby należy szukać sensu. Sensu w błędach, sensu w kryzysach i właściwie wszystko można usensownić. A ona powiedziała, że nie, że to jest głupota i że są takie rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, które są bez sensu i my po prostu musimy je zaakceptować. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, czy rzeczywiście jakby ogólnie rzecz biorąc trzeba szukać sensu, trzeba szukać mądrości w tej lekcji, którą przeżywamy, ale chyba trzeba też czasem przyznać, że i te błędy były niepotrzebne. Ja bym się chciała cofnąć do niektórych rzeczy. Niewielu, ale myślę, że to było bez sensu, co zrobiłam. I że muszę zaakceptować to, że to zrobiłam. Albo czegoś nie, nawet bardziej, że czegoś nie zrobiłam, tak?
To wszystko zależy od tego, czy się czujesz dzisiaj szczęśliwa, czy nie. Jeżeli się czujesz szczęśliwa, to przepraszam za słowo, ale olej to, co się wydarzyło, bo to tylko zatruwa twoje dzisiejsze myślenie, życie. I teraz, jeżeli się mogę odnieść do tego, co powiedziałaś. Tak. Oczywiście, że są rzeczy, które ja też zrobiłem głupoty w życiu. Naprawdę. I zrobiłem ich sporo. Mhm. Ale ja je akceptuję. I teraz jedyne, co, wracając teraz do tego, wiesz, rzeczywiście zastanawianie się nad sensem czegoś może być ślepą uliczką. Ja robię rzecz następującą. Ilekroć dzieje się w moim życiu coś, co powoduje mój dyskomfort, jest mi źle, gdzieś tam powoduje to różnego rodzaju perturbacje życiowe, to ja sobie zadaję tylko jedno pytanie. Nie sens, ale czy jest coś ewidentnie dobrego w tym, co się dzieje? I zazwyczaj mi się udaje coś znaleźć. To nie jest sens, to jest coś, że być może tak jakby w cudzysłowie wszechświat powiedział mi, Fryderyk, musisz coś zmienić teraz. Po drugie, zadaję sobie pytanie, jeżeli się coś wydarza w moim życiu, co mi się nie podoba, zadaję sobie pytanie, czego mnie to uczy, bo to sensem może być to, że ja wyciągam z tego wniosek i nie będę czegoś powtarzał, coś zmienię w życiu. To jest to, co powiedziałaś, choroba może być cudownym nauczycielem.
To prawda.
Po trzecie, zadaję sobie pytanie, co w moim życiu jeszcze jest nie do końca doskonałe, dobre, że ten problem w ogóle mógł wystąpić. I to jest bardzo ważna odpowiedź. Co w moim życiu jest nie okej? Bo wiesz, to napisał kiedyś Kowej, którego ja kocham. On napisał, zadał takie pytanie. że może z pewnego rodzaju sformułowanie, jest w naszym życiu coś, czego nie robimy i każdy to ma. Mhm. A wiemy o tym, że gdybyśmy to zaczęli robić, to radykalnie poprawiłaby się jakość naszego życia. Mhm. Zadać sobie trzeba w tym momencie pytanie, dlaczego tego nie robimy? Dlaczego nie robimy coś, co jest mega ważne? Wiemy o tym, przecież też kompletnie nieracjonalne, zgodzisz się? Wiemy o tym. Wiemy o tym, że poprawiłoby to jakość naszego życia i tego nie robimy.
I mało być może tego, tutaj... wiemy o tym, że to by uratowało nasze życie. Ja, tak. podcaście, ja w jednym z podcastów rozmawiam z Kasią Grocholą, którą kocham absolutnie jako człowieka, to jest, no, to jest cudo człowiek i ona walczy z nowotworem i nie może przestać palić. Jak to nie może? Ja mówię do niej, jak nie możesz? Ona mówi, no rzuciła mi znowu, jak nie może? Rozumiesz? I to są takie graniczne sytuacje, kiedy wiesz, kiedy ten nawyk, zmiana tego nawyku ratuje ci życie i ludzie nie mogą z tym ruszyć. Jesteśmy przy nawykach właśnie, od tego zaczęliśmy. Ja nie jestem dobra w tym temacie, tak? Jakby ja uważam, że i tak zmieniłam swoje życie bardzo. Ja sobie te kawki zrobiłam dla siebie, żeby sobie ten nawyk zrobić. Ja sobie to dla siebie zrobiłam, tak? Ja wiem, że ja mogłam wstawać o 5, bo ja kocham rano wstawać. Ja zaczęłam biegać. Ja robię już sporo rzeczy, które być może są trochę takim rytuałem poranka, o którym tu mówisz. I bardzo głęboko w to wierzę, że to ma sens. Tylko wiem, że jest sporo ludzi, bo też zachęcam na przykład ludzi do biegania moich. I jest bardzo dużo osób, które nie są w stanie tego zrobić tego pierwszego kroku. I powiedz, jak to zrobić w ogóle, żeby... No, no bo ten nawyk, masz rację, jeden nawyk zmienia życie. Jeden nawyk potrafi zmienić życie. Piszą twoi ludzie, że tobie nauczyli się wstawać, ich życie się totalnie zmieniło. Ten jeden pociągnął kolejny nawyk, pociągnął kolejny. To, co zrobiłeś prawdopodobnie dla siebie, domyślam się, bo najpiękniejsze rzeczy wychodzą z serca.
Tak.
Zrobiłeś dla bardzo wielu ludzi, zmieniłeś ich życie.
To prawda. Nawet ostatnio, jak byłem w Sheffield, było tam 400 osób na sali i 3 osoby podeszły do mnie. Ja byłem tak wzruszony, że łamał mi się głos i teraz też pojawia się znowu to uczucie. 3 osoby podeszły do mnie, żeby powiedzieć, że uratowałem im życie. Mhm. Że były w tak głębokiej depresji, w takiej tak zwanej ciemnej D, czarnej D. I kiedy zaczęły rano wstawać, to po prostu zobaczyły światełko w tunelu, bo to nie chodzi tylko o poranne wstawanie, chodzi o to, żeby usłyszeć dobre słowo i usłyszeć słowo otuchy. To jest takie bardzo piękne polskie słowo otucha.
Piękne.
Zobaczyć taką nadzieję dla siebie, powiedzieć, aha, jest jeszcze nadzieja. Chcę podjąć ten wysiłek i zrobić coś, co daje mi szansę na to i nadzieję, że jednak będzie dobrze. To jest to ważne.
Daniel Kuczaj powiedział w moim, tylko ci przerwę, w moim podcaście, wychyl łepek na powierzchnię. Jak już był tak głębinie, wiesz, już naprawdę był na dnie, a ten człowiek przeżył mnóstwo złego. I ja powiedziałam, co cię uratowało? On powiedział, nadzieja. Wychyliłem łepek na powierzchnię. I to jest to, co ty mówisz.
To jest właśnie to uczucie takie nadziei, i takie pojawia się zaufanie, że jednak nie wszystko stracone. To jest bardzo, bardzo ważne. Także wracając...
No właśnie, znam też wiele osób. Nawet miałam ostatnio z bliską osobą, nie z Danielem, ale jego bliską osobą rozmowę. I jest gdzieś... Ja nie wiem, co powiedzieć dalej, bo wiesz, widzę człowieka, który naprawdę zaczyna w tym błędnym kole być w tej czarnej D. I ze sportowca, którym był, po prostu nie ma siły wstać, pójść, sportowca polskiego reprezentanta, nie ma siły wstać rano. To jest depresja, to jest zły styl życia i nie umie wychylić tego łebka na powierzchnię. I są ręce, które chcą mu pomóc. I są ludzie, którzy chcą mu pomóc. I są sposoby, żeby mu pomóc, ale trzeba wyciągnąć rękę po to. Jak zrobić ten pierwszy krok? Jak to w ogóle, wiesz... Jak to zrobić? No.
Tutaj to jest już teraz bardzo, bardzo takie głębokie podejście. Jak zacząć w ogóle? Ja nie jestem psychologiem, Gosiu. Ja nie chcę się wymądrzać na temat wychodzenia z depresji, bo to jest koszmarna choroba. Nie. Natomiast wiem jedno, bo uwaga, dobra, przyznam się do tego. Miesiąc przed rozpoczęciem klubu miałem początek głębokiej depresji. Mhm. I byłem zdiagnozowany. Jednak poszedłem do psychiatry, dostałem tabletki I po pierwszych dwóch tabletkach powiedziałem sobie, że ja tego stanu nie chcę. Ja tutaj nikogo nie, żeby było jasne, nikomu nie mówię, żeby tego nie robił. Ja poczułem się gorzej. Być może gdybym to robił dalej, być może by było wszystko okej, ale ja się poczułem tak źle po tej pierwszej, że powiedziałem, ja muszę coś zrobić.
W pierwszy czas tak jest, że trzeba to przejść.
Tak, więc ja powiedziałem sobie, dobra, muszę coś zrobić. I tak powstała idea klubu. Powiedziałem sobie, dobra, będę wcześniej wstawał i zmuszę się do tego, żeby innym ludziom dodawać otuchy. Mhm. Dzisiaj robię to po prostu już zupełnie, jest to nawyk, tak jak o tym mówiliśmy. Więc myślę, że trzeba zacząć od jakiegoś małego kroku i tutaj powiem nieskromnie, może by po prostu zacząć uczestniczyć w spotkaniach klubu. Dokładnie. To jest jeden ze sposobów. Mhm. To jest jeden ze sposobów. Po prostu wstać rano, włączyć to, możesz być w łóżku, możesz mieć zamknięte oczy i posłuchać. Podobno to działa.
Głęboko wierzę w to, ja ci jako psycholog odpowiem, terapeuta, że jestem przekonana, że głęboko to działa. Jestem przekonana, że to jest ten mały krok. Że to jest ta właśnie myślenie nie o tym, że ja teraz mam zrobić listę rzeczy, które zmienią moje życie, prawda, i iść do psychiatry, i iść i zacząć biegać, i zmienić dietę, i zmienić rytm okołodobowy, bo to jest za dużo. Jesteś w czarnej dziurze, to nie masz prawdopodobnie zasobu do tego. Masz bardzo malutko zasobu, więc teraz musisz wziąć trochę z góry, z powierzchni, żeby powoli robić coraz więcej zmian w swoim życiu, ale to jest ta jedna mała zmiana, którą może być 5:55.
Mało tego, Gosiu, naprawdę do tego nie trzeba bardzo dużo energii. Trzeba z siebie wykrzesać odrobinę energii, żeby włączyć ten telefon, włożyć słuchawki, czy jak wolisz, i po prostu wytrzymać najlepiej 91 dni, przejść przez wszystkie nawyki, ale na początek po prostu spróbować. Chociaż to słowo jest fatalne, ale po prostu spróbować. Zobaczyć, jak to na ciebie zadziała.
Inne nawyki właśnie, gdybyś powiedział o tym, co jest dalej właśnie.
Ja zaraz do tego, Gosiu, wrócę. Natomiast jeżeli mógłbym teraz jeszcze coś powiedzieć. Moją intencją jest 30 ponad lat temu, a pamiętam dobrze te czasy, kiedy jeszcze nie było internetu. Ja kiedyś poszedłem do biblioteki, mieszkając jeszcze w Niemczech, i odnalazłem tam takie zdanie, że już starożytni wiedzieli, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. Nas się tego nigdzie nie uczy, jak być szczęśliwym człowiekiem. Natomiast wtedy mówiło się też, że brak dostępu do wiedzy jest przyczyną wszelkich problemów. To jest nieprawda. Dzisiaj mamy nieograniczony dostęp do wiedzy, a mamy dużo więcej problemów psychicznych, depresji, samobójstw wśród nastolatków, które są naprawdę koszmarnymi problemami.
Tak.
Dlatego też, natomiast znowu wracając do tego, my żyjemy stereotypami i często jest tak, kiedy ja zacząłem na przykład klub, teraz się już tak mocno nie jestem atakowany, ale wcześniej, w pierwszym, drugim roku działania, to mówiło się o tym, sekta, Karzełek tworzy jakiś guru, prawda, i tak dalej. Byłem naprawdę, nie miałem hejterów w tym rozumieniu, ale tak dosyć pogardliwie mówiono o tym, tak, wczesne wstawanie, bzdura, bullshit i tak dalej, i tak dalej. Moim marzeniem jest, żeby ludzie bez uprzedzeń podchodzili do tego i traktowali trochę klub, bo nie muszą tego oglądać o 5:55, to można zobaczyć później. Można sobie traktować to wybiórczo, zobaczyć kilka minut i tak dalej, ale żeby wyciągnęli z tego tę pozytywną stronę życia. Żeby traktowali to jako pewnego rodzaju suplement chroniący nas przed pewnymi rzeczami, żebyśmy przeciwdziałali tym zagrożeniom współczesności, bo one są niewątpliwie dzisiaj dużo silniejsze niż 30 lat temu. No bo jesteśmy zewsząd bombardowani taką ogromną ilością informacji, bodźców. Jesteśmy totalnie przebodźcowani, Gosiu, totalnie. Ja widzę, że dzisiaj na ulicach widzę zombie, którzy są po prostu niewidzącymi oczami, zmierzają do domu, żeby wypić pierwszego drinka i zapomnieć o pracy, której nienawidzą. To jest dzisiaj problem. Dlatego też ja zapraszam naprawdę wszystkich do tego, żeby dać sobie taki suplement, taką siłownię umysłu w postaci klubu, jako taką małą dawkę na początek i zobaczyć, jak to zadziała.
Ciekawe to jest, bo mieliśmy podobne potrzeby płynące za powstawaniem, no twoje już pięcioletniego tutaj doświadczenia, moje mniejsze, ale ja pamiętam, wiesz, dlaczego ta kawka, oprócz tego, że to było dla mnie terapeutyczne i też w kryzysie, kiedy odeszłam z telewizji, nie wiedziałam co zrobić, zastanawiałam się właściwie, czy to jest koniec, czy to jest środek, czy co to jest.
Początek, to jest dobry początek.
No okazało się, że wspaniały, w ogóle jestem wdzięczna za to, co się wydarzyło dzisiaj, ale to na twoją, opowiem to u ciebie, ale tak sobie myślałam i oczywiście tu moi kawkowicze wiedzą, że ja sobie wstałam z tym telefonem i sobie zaczęłam gadać, ale pamiętam, że to, co mi przyświecało, to było też rozwinięcie twojej myśli, czyli że przeczytałam gdzieś, że kobiety szczególnie, one jakby kiedy projektują domy, to nigdy nie projektują dla siebie żadnego miejsca w ogóle. One w domu nie mają żadnego miejsca dla siebie, nawet kawałka łazienki czy fotela bujanego, one nie mają swojego miejsca. Potem przeczytałam, że właściwie tak naprawdę one nie mają swoich 6 minut w ciągu dnia, żeby zrobić coś dla siebie. Coś, co będzie w miarę przyjemne, uspokajające, jakakolwiek potrzeba za tym stoi. One nie mają swojego ołtarzyka. Potem przeczytałam, że są ołtarzyki, które sobie warto zrobić, czyli kącik w domu, już nie miejsce. Miejsce to wielka rzecz, ale ten mały kącik, w którym można sobie postawić swoje zdjęcia, swoje intencje. One nie mają nawet swojego ołtarzyka. Więc sobie wymyśliłam, kurde, no to zacznijmy te 15 minut, dajmy sobie rano, skoro one nie mogą tego wygospodarować, my nie możemy tego wygospodarować, to zróbmy to wspólnie. I to była moja motywacja, że mówię, te 15 minut napijmy się kawy w miłym towarzystwie. Ja dołożę do tego czasem edukację, coś powiem, może mądrego, coś tam. I z tej intencji, rozumiesz, rozwinęła się kawka. Więc jestem bardzo, jakby śmiesznie, bo się tak uzupełniamy, prawda? Ty masz tutaj ten element rytuałów, budowania nawyku, otuchy, nie? A ja poszłam tutaj. Miej tą przestrzeń dla siebie, odrobinkę, tą malutko, tyci dla siebie na dobry początek dnia i na dobry początek zmiany swojego życia, umiejscowienie się ciebie tam, gdzie powinnaś być, czyli w najważniejszym miejscu swojego życia i swojego świata.
I paradoksalnie, Gosiu, mówisz teraz o pewnym nawyku stawiania siebie w centrum uwagi. Tylko zwróć uwagę, znowu jesteśmy w konflikcie ze stereotypem. Egoistka, stawiasz siebie w centrum uwagi. No bzdura.
Narcystyczna.
Jeszcze raz powiedz.
Nawet narcystyczna egoistka. To jeszcze jest.
No dokładnie, dokładnie.
Mężczyzna może być narcyzem, kobieta to już w ogóle nie.
Tutaj nie chcę się wypowiadać na ten temat.
Nie, natomiast... matka się musi poświęcać, no rodziciel.
Tak, zgadza się.
Mężczyzna może wpłynąć w zachwyt nad sobą, ale kobieta?
I tutaj mówisz o tym nawyku, bo ja uważam, że analfabeta nie jest w stanie nikogo nauczyć czytać i pisać. Mhm. Ani krew nie kret nie nauczy nikogo latać. Dlatego też, jeżeli my mamy przekazać naszym bliskim, dzieciom, potomnym coś, to musi być to najpierw w nas. To znowu jest taki banał. Ale to poczucie, takie elementarne poczucie swojej ważności, tego takiego elementarnego egoizmu jest niezwykle ważne w naszym życiu i z tego trzeba zrobić nawyk stawiania siebie w centrum uwagi. Najpierw ja, a potem się mogę dzielić. To też jest racjonalne, to jest logiczne. Mogę się dzielić tylko tym, co we mnie jest. Bo my przekazujemy naszym dzieciom zawsze spadek. Niekoniecznie ten materialny. I te dzieci będą wspominać nas, jacy byliśmy i jak się zachowywaliśmy, a niekoniecznie to, co do nich mówiliśmy.
Absolutnie.
I teraz chciałbym, może dotknijmy przez chwilę tematu nawyk. Nawyk jest zachowaniem powtórzonym wystarczającą liczbę razy, żeby stało się odruchowe. Nasz mózg, uwaga, i to jest bardzo ważna informacja, my i tak jesteśmy automatami. W 80% dnia my robimy pewne rzeczy automatycznie. I teraz pierwszym krokiem do zmiany nawyku jest uświadomienie sobie, jakie ja w ogóle mam i które chcę zmienić. I teraz jeżeli ja chcę zmienić jakiś nawyk, ty to powiedziałaś też przed chwilą, jeżeli będę próbował wszystkie nawyki albo dużo nawyków zmienić, wiele nawyków zmienić naraz, to się wyłożę na tym. Mój mózg temu nie podoła. Dlatego też warto wybrać jakąś rzecz, którą chcę powtórzyć wystarczającą liczbę razy, bo to jest tak jak na przykład, jak jedziesz pierwszy raz samochodem, to wiesz, jaki to jest koszmar, nie? Musisz zwracać uwagę na wszystko poza drogą. Drogi tak. Nie widzisz. Nie widzisz znaków, drogi i tak dalej.
Wiele czynności naraz.
Dokładnie. W momencie jednak, kiedy twój mózg przejmie te funkcje, to nagle możesz zacząć cieszyć się krajobrazem, mało tego, możesz z kimś rozmawiać, który obok ciebie siedzi i jadąc z punktu A do B najczęściej nie widzisz tego, co się po drodze wydarzyło i dziwisz się, o, jak to się stało, że ja tu jestem w ogóle, tak? I tak jest z naszymi nawykami, że my jesteś psychologiem, więc nie bij mnie za to, że ja powiem teraz, musimy pewne rzeczy zautomatyzować. Bo ja często się spotykam z tym, nie mówmy musimy, mówmy chcemy, a ja twierdzę, że jeżeli czegoś chcę, wolny wybór mam w doborze czegoś, czego chcę. Ale jeżeli już wybrałem, to pewne rzeczy zrobić muszę, nie ma innego wyjścia. Więc jeżeli ja chcę być w jakimś miejscu...
Mój były mąż napisał habilitację automatyzmach.
Dokładnie.
Więc ja jestem jednym wielkim automatyzmem intelektualnym. Się śmieję.
I teraz jest kwestia świadomego wyboru tego, co my automatyzujemy, tak? Tu jest potrzebny umysł nasz świadomy, żeby dokonać wyboru, co będę automatyzował. Ale teraz jest wybór, chcę na przykład zautomatyzować poranne wstawanie i wszystkie takie rytuały poranne, to muszę powtórzyć to taką liczbę razy i uwaga, ja nigdy nie wiem, jaka to jest moja liczba temu przypisana, bo czym bardziej ja czegoś nie lubię, tym większa jest liczba powtórzeń do wykonania. Okay. Tu nie ma jednoznacznej definicji. To, ile razy będę musiał to powtórzyć, zależy od tego, gdzie na mojej skali nielubienia jest dana czynność. Jeżeli ja nienawidzę czegoś robić, to będę potrzebował większą liczbę powtórzeń, żeby mój mózg to wreszcie powiedział, dobra, wygrałeś. Robię to i nie mam szczypania pewnej części ciała. Więc to jest kwestia...
A jeśli się potykam, to zaczynam od początku ten cały proces, czy to jest tak jak w diecie, zjadłeś, nie przejmuj się, nie było tego, jedziesz dalej?
To drugie, zdecydowanie. Mało tego, ja mam coś takiego, co zazwyczaj wywołuje uśmiech na twarzy. Ja generalnie przywiązuję ogromną wagę do zdrowego odżywiania, do zdrowego trybu życia i tak dalej, ale co dwa tygodnie robię sobie tak zwany dzień świni.
Myślałam, że dzień świra robisz.
Świni, że wrzucam do siebie wszystko, co mi w ręce wpadnie i w ogóle nie zwracam uwagi na to, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, po prostu wrzucam w siebie. Po pierwsze, jest to pewnego rodzaju...
To jest zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie?
Nie, to też nie jest tak exactly, wiesz, co dwa tygodnie. Po prostu, no jak teraz byłem, wiesz, w UK nie da się zdrowo jeść. Co do zasady.
Nie, to niedobre jest jedzenie.
To jest niedobre, ale syci, więc czasami się musisz tym pokierować. Jak gdzieś tam na lotnisku byłem, tam nie było nic zdrowego, więc miałem wybór albo lecieć głodny do Polski, albo
zjeść.
Dobra, okej. Okay. Zjeść to, więc powiedziałem sobie, dobra, niech to będzie ten dzień. Także jak najbardziej to, co powiedziałaś, nie brać za bardzo tego do siebie, bo wiesz, dużo więcej szkody sobie wyrządzasz, mając do siebie pretensje, umartwiając się, o, ja to jestem taka sierota, że znowu nie dałem rady. Nie, dobra, wstaję, otrzepuję kolana i zrobię to dalej, tak długo, dopóki nie stanie się to nawykiem, tak? To jest właśnie fajne, że w przypadku takiego powtarzającej się czynności nasz mózg to w pewnym momencie zaakceptuje. I będzie to dla nas normalne i nie będziemy mieli z tego powodu już problemu, że będziemy mogli to powtarzać.
To bardzo też ważne, co powiedziałeś o tych myślach i o tym takim samokrytyku, którego mamy każdy z nas, bo bardzo często tak jest właśnie, że my w takim momencie to z głowy płynie ten później obniżenie motywacji, a właściwie jakby zastopowanie tej konsekwencji, bo my sobie mówimy, znowu przegrałeś, tam jest bardzo wiele takich negatywnych, osądzających myśli. I akurat psychologowie w takim momencie mówią, to sobie zrób dialog sokratejski, to jest taki wewnętrzny dialog, w którym jeden mówi, jesteś przegrywem, a drugi mówi, tak, a jakie masz dowody na to, że jestem przegrywem? Przecież wstawałem 30 razy o 5:55, raz mi się nie udało, to jest kompletnie, jakby my sami musimy polemizować z tą myślą, po to, żeby przeformułować tę myśl na zupełnie inną, tak? Dzisiaj mi się nie udało, ale nadal jestem zwycięzcą, mam swój cel i do niego dążę, nie? Jakby też jest bardzo ważne, żeby ten łeb złapać, bo czasami jak nie złapiesz łba, jak nie złapiesz automatycznych myśli, bo to jest to, co nami rządzi też, prawda?
Ale o tym powiedziałem dopiero co, tak? Nie. Zdiagnozuj tak naprawdę, co masz w głowie. Zdiagnozuj to, co robisz. Co robisz rano zaraz po przebudzeniu? Czy bierzesz smartfona i zaczynasz sprawdzać, czy ktoś do ciebie napisał? Czy może idziesz do kuchni i najpierw wyciszasz się, wypijasz szklankę ciepłej wody, pół litra, bo to jest jeden z najważniejszych moich nawyków zdrowotnych, wypić szklankę, pół litra wody codziennie rano. Zdiagnozuj to, co robisz rano, tak? Zdiagnozuj to, jakie myśli ci towarzyszą temu, że mówisz, o ja to znowu jestem do bani, albo czeka mnie jakiś tam dzień, czy to jest też piękny nawyk oczekiwać czegoś dobrego. Mówić sobie, czeka mnie piękny dzień, czeka mnie jeszcze piękne życie. Zaakceptować to, o czym mówiliśmy wcześniej, akceptacja jest przepięknym zjawiskiem. Nie obwiniać siebie za coś. Zaakceptuj to, że gdzieś tam nie wyszło, że dałem ciała, że gdzieś tam popełniłem błąd, że poniosłem porażkę. Ja po prostu akceptuję, Gosiu, wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. Pomimo, że tam słyszę różne opinie na ten temat, mówię, dobra, no jestem człowiekiem i mam prawo do tego, żeby popełniać błędy, więc ja to akceptuję, ale patrzę na to i mówię sobie, dobra, co ja mogę z tym zrobić? Jeżeli jest, akceptacja jest pierwszym krokiem do zmiany.
A ja bym powiedziała jeszcze, bym to rozwinęła, jako ja bym powiedziała, nie tylko akceptuj, ale samo współczuj, bo wiesz, jak tutaj też rozmawialiśmy u mnie na kawkach o Christine Neff, której książka Samo współczucie jest dla mnie absolutnym odkryciem. I kiedy ona właśnie powiedziała, no to teraz zrób coś, co zrobiłbyś wobec swojej ukochanej córki, ukochanego mamy, zachowaj się wobec siebie tak samo, jakbyś zachował się wobec osoby, którą kochasz. Co byś jej powiedział? Powiedziałbyś, kochanie, wiem, że byłaś słaba, bardzo ci, kochanie, współczuję, czy mogę ci jakoś pomóc, żebyśmy mogli pójść dalej? Bo czasami, wiesz, akceptacja to już jest taki poziom wyższy, nie? Jakby to już jest takie zaakceptowanie, ale ono jest czasami pozbawione czułości. Czasem, żeby dojść do tego, potrzeba jeszcze się pochylić nad sobą i dać sobie takie współczucie, nie? Jak dajesz ukochanej osobie. Tak sobie myślę, że to byłoby mi może takie potrzebne czasem.
Pamiętasz tą książkę Ewy Foley, Zakochaj się w życiu?
Tak. Tak, tak.
To była jedna z pierwszych książek, która mi wpadła w ręce, kiedy wróciłem, jak wróciłem wtedy z emigracji w 98 roku. Ja uważam, że powinniśmy się nie tylko zakochać w życiu, powinniśmy zakochać się jednak w sobie. To znowu jest taki banał, który często słyszymy i większość wie, że jest coś takiego, że jak słyszymy jakieś piękne zdanie wielokrotnie, to nasz mózg wrzuca to do takiej skrzynki w głowie, która się nazywa banał. I my przestajemy to słyszeć. My przestajemy to rozkminiać, bo to jest banał. A tak naprawdę często w tym jest zawarta niezwykła prawda. Gdybyśmy zaczęli to robić, to radykalnie by się zmieniła jakość naszego życia. I to jest właśnie to, żeby naprawdę z czułością rano popatrzeć na siebie w lustrze, jak wstajesz. Popatrzeć na siebie i powiedzieć, naprawdę cię kocham, jesteś wartościową osobą. To jest takie trywialne, prawda? I większość ludzi, my w tym momencie mamy takie troszeczkę, gdzieś tam ten wewnętrzny głos nam mówi, weź. Ale tak jest, Gosiu.
Ale jeżeli... problemem może być też, że to jest za dużo, wiesz? Że pokochaj, to jest bardzo duża rzecz. Ja zawsze mówię, że to jest droga i tak. Czasem powiedzenie sobie lubię cię, dzisiaj cię lubię, nie? Albo ładnie wyglądasz, albo masz coś dobrego w oczach. Też znowu takimi małymi, najpierw ja zawsze mówię zauważenie siebie w ogóle, bo wiesz, jakby droga do zakochania się w sobie, zobacz, jak ktoś siebie w ogóle nie widzi, on siebie od 15 lat nie widział, on nie zauważył, ja tak żyłam przez ostatnie 5 lat, że nie zauważyłam, że mam plamki na twarzy, rozumiesz? Takim ja siebie w ogóle w lustrze nie widziałam. Ja ostatnio, kiedy się zobaczyłam i zdjęłam make-up, to pomyślałam, co te plamy tu robią w ogóle? Przecież miałam jedną tylko po urodzeniu Klary. Dlaczego nie zauważam na te plamy? I rozmawiam z moją make-upistką jeszcze z telewizji, ona mówi, przecież pojawiały ci się po kolei, ale ja nie zauważyłam, stary, ja nie zauważyłam, że ćwierkają ptaki w moim ogrodzie, w którym mieszkam. Rozumiesz? Ja jak się zatrzymałam, to ja dopiero zauważyłam. Więc wiesz, jak ktoś siebie nawet nie widział, to gdzie jaką on ma drogę do tego, żeby w ogóle poczuć cokolwiek do siebie? On się najpierw musi zobaczyć, potem musi siebie zaakceptować, uszanować, polubić. przybić piątkę, a potem miłość.
Samo no widzisz, bo tutaj wchodzi w grę jeszcze nasz racjonalny umysł, bo nam podsuwa ten racjonalny umysł argumenty, dlaczego tak nie jest, że jestem taki fajny. Tak?
Tak.
Dlatego trzeba ten racjonalny umysł, znowu jest to nawyk, trzeba go przeprogramować na to, żeby skupiał się na tym, co jest dobre, a nie na tym, co jest złe. My mamy naturalną tendencję do tego, że przyłapujemy się na tym, co jest złe i wynikiem tego jest, że przyłapujemy natychmiast wszystkich innych na tym i widzimy w tym świecie zło, pomimo że, Gosiu, ja pozwolę sobie przywołać pewną statystykę. 200 lat temu poziom ubóstwa na świecie wynosił ponad 93%. 93% ludzi na świecie było niepewnych jutra, mogło umrzeć w wyniku drobnej rany, nie miało co jeść, bało się każdej możliwej sytuacji, bo wszystko zagrażało życiu i zdrowiu, ponad 93%. Dzisiaj po 200 latach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 95% jest w dobrej sytuacji, tylko nie, jakieś tam 5-6% są w trudnej sytuacji na świecie. A my dalej mamy problem. My żyjemy w najlepszych czasach od czasu istnienia świata i ludzkości. Mamy najlepsze czasy w tej chwili. Mamy dostęp do wszystkiego, a my dalej narzekamy. Dlatego też takim sposobem na to jest zacząć prowadzić dziennik rozwoju, to znaczy każdego dnia wieczorem zadać sobie pytanie, co dzisiaj zrobiłem dobrze. To jest nawyk. Przyłapywać się na tym, co zrobiłem dobrze. I nagle to nie jest to, że przestajesz widzieć mankamenty, ale zaczynasz się czuć dobrze z tego powodu, że zrobiłaś coś dobrze, a nie, że się czujesz źle, że zrobiłaś coś źle.
Zaczynasz zauważać, że zrobiłaś coś dobrze.
Tak, a druga, bo tam są takie, jest 5 zakładek w dzienniku rozwoju. Pierwsza z nich to są oczywiście nasze marzenia, bucket list i tak dalej. Druga to jest właśnie nasze sukcesy, czyli co zrobiłem dobrze. Następna zakładka to są nasze wdzięczności. Czyli zdawać sobie sprawę z tego, za co ja dzisiaj jestem wdzięczny, że mogę widzieć, słyszeć, żyć w tych czasach. Ja jestem naprawdę wdzięczny za to, że przyszło mi żyć w tych czasach dzisiaj. Ja jestem, każdego dnia jestem zachwycony tym, że mogę żyć w takich czasach jak dzisiaj. Jestem, naprawdę jestem w euforii, jestem ekstatyczny, że mogę żyć w tych czasach. Następna to są nasze życzliwości, czyli co zrobiłem dla moich bliskich, dalszych, żeby ja mam taką zasadę, że jak się z kimś spotykam, to chciałbym, żeby on po spotkaniu ze mną poczuł się lepiej. Czy to zrobiłem? Czy też komuś wbiłem szpilkę, dokopałem mu? Też się mi to zdarza jeszcze ciągle. Następne to jest kontrola naszych przekonań, myśli, czyli co ja myślę o tym wszystkim, co mnie otacza. To jest takie 5 rzeczy, które warto sobie na koniec dnia takie pytanie zadać i zacząć prowadzić taki dziennik rozwoju. I uwaga, to działa. Po prostu umysł świadomy zaczyna inaczej dostrzegać wszystkie rzeczy, a od tego, wiesz, to jest takie stare powiedzenie, które się przypisuje Fordowi, jeśli myślisz, że coś się uda lub myślisz, że coś się nie uda, to w obydwu wypadkach będziesz mieć rację. To chodzi o to, żeby myśleć kategorią najlepsze przede mną. Mhm. Najlepsze jest przede mną.
Jak opowiadasz o tych zadaniach, to też na pewno czytałeś tę książkę Ikigai, tak. Filozofia długowieczności właśnie, prawda?
Przepiękna.
Przepiękna też i też proste są te rzeczy, ale też w tej filozofii japońskiej, która procentuje tym, że oni już długo i zdrowo żyją, co jest ważne, no to jest właśnie, i to jest to, że robisz coś z pasji, że robisz coś, co ma sens jakby, ale też robisz coś, co jest użyteczne. I pamiętam, że jak pierwszy raz przeczytałam sobie to tak mi to zazgrzytało, nie? Że jakby to nie chodzi o moje wartości, bo ja akurat lubię robić użyteczne rzeczy, ale w naszej kulturze tak nie do końca to jest takie ważne, żeby to było użyteczne dla innych. A jednak w ich kulturze jakby sens ma to, co wynika z mojego serca, ale co jest też ważne dla mojej społeczności. To jest też to, co ty mówisz. Czy zrobiłem dzisiaj coś dobrego dla świata, dla człowieka, dla kogoś, czegoś, istoty żyjącej?
To jest to coś, co ja generalnie, jak to mówię, to wywołuje zawsze oburzenie u większości ludzi, ale powiem to. Nie gniewajcie się, ale muszę to powiedzieć. To jest też związane z Ikigai. W Japonii, na Okinawie, ludzie pracują do końca życia. Naszym przekleństwem, stereotypem jest to, że jest przyjęte, że jak ktoś kończy 60 czy 65 lat, to musi przejść na emeryturę. Gdybym był politykiem, zlikwidowałbym emeryturę. Dawałbym pieniądze tylko tym, którzy ewidentnie nie mogą już pracować, którzy po prostu nie są w stanie zarabiać, ale tak, promowałbym pracę jak najdłużej. Teraz już poważnie. Promowałbym to, co na Okinawie jest, czyli bycia przydatnym do końca moich dni. Ja chcę być potrzebny mojej społeczności, wszystkim wokół mnie, bliskim, dalszym. Chcę się czuć potrzebny, bo to nadaje sens temu i to powoduje, że jesteśmy dłużej zdrowi i dłużej żyjemy. Chcę się czuć potrzebny. I to znowu jest stereotyp, że praca to jest 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu i urlop 2 tygodnie all inclusive. Nie. Praca może być 3 dni, 2 dni w tygodniu, 1 dzień w tygodniu, po 2 godziny to też jest praca i mogę czuć się potrzebny, bo na przykład więcej nie mogę pracować, tak? Bo znowu pozbądźmy się tego stereotypu. Ale chodzi o to, żeby nie traktować tej emerytury, bo to większość ludzi traktuje jako... jako już taki ostatni etap mojego życia, przechodzę na emeryturę, nikt mnie już nie chce i ja w tym momencie zaczynam ten, zaczyna się ten tak taka równia pochyła. Wizyty u lekarza, myślenie o tym, że już koniec powoli i tak dalej i niestety umysł za tym podąża. My zaczynamy się wygaszać i pojawiają się faktycznie choroby.
Naprawdę, ja też mam takie poczucie, że problemem tego tych późnych dorosłych, średnich dorosłych jest właśnie to, że nie mają takiego poczucia sensu właśnie, takiego poczucia bycia potrzebnym, to co później tak bardzo się starsi ludzie proszą. Więc ja też uważam, że wiesz, tą pracą może być praca charytatywna, tą pracą dokładnie może być tak na rzecz swojej społeczności, tak, ale to, ta praca musi być obowiązkiem, takim obowiązkiem, tak, wiesz, dobroczynnym obowiązkiem. Na koniec chciałam
takim wobec siebie, wobec tak siebie obowiązkiem.
Na koniec chciałam cię zapytać, a z czym byś chciał, żebyśmy dzisiaj zostali w ogóle? Jest poniedziałek, dobrze zaczęliśmy z tobą dzień. Każdy sobie zostanie z tym, co mu zarezonowało, ale wiele osób przyszło z tym pytaniem właśnie, wiesz, jak zrobić tak jak ty, albo jak ten nawyk, wiesz, jakby wprowadzić w życie, co zrobić. Ten pierwszy krok mówiliśmy, to każdy z nas musi sobie tu tą pracę wykonać, ale coś, co zostanie z nami po tym spotkaniu, oprócz wszystkich rzeczy, które zostaną.
Każdy klub kończy słowami: pamiętaj, że masz tylko jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjesz, to wystarczy. Zrób z niego prawdziwe arcydzieło, bo najlepsze przed tobą. To są, ja zawsze tak kończę każde spotkanie w klubie. Mało tego, na tym kubku jest to napisane: zrób z życia arcydzieło. To jest takie trochę wyniosłe, prawda, patetyczne, zrób z życia arcydzieło i większość ludzi myśli, a czy ja jestem w stanie zrobić arcydzieło, bo porównują się do innych. Prawda jest taka, że każdy z nas może zrobić arcydzieło ze swojego życia na miarę swoich możliwości, odkrywając swoje talenty, odkrywając swój sens istnienia. Mogę zrobić prawdziwe arcydzieło z mojego życia i kiedy będę kiedyś odchodził z tego świata, bo póki co stoimy przed faktem, że kiedyś będziemy musieli odejść. I tego nie zmienimy, póki co. To trzeba zaakceptować. Chciałbym kiedyś, odchodząc z tego świata, wyobrażam sobie to jako takie, wiesz, przejście przez pewne drzwi, które się otwierają tylko w jedną stronę, gdzie nie ma po drugiej stronie klamki. Że kładę rękę na tej klamce i odwracam się i patrzę na całe moje życie. I mówię sobie, I did it my way. Czyli zrobiłem to po swojemu, dałem z siebie wszystko, wykorzystałem wszystkie moje potencjały. Nic nie pozostało do zrobienia w moim przekonaniu, co mógłbym zrobić jeszcze więcej, bo wykorzystałem moje życie na maksimum. Chciałbym móc to powiedzieć kiedyś. Zrobiłem to, na co było mnie stać, nie żałuję niczego.
Zrób ze swojego życia arcydzieło i nie ma przypadków, kurde, wszechświat czuwa, bo ja dzisiaj o godzinie 16.30 jak wystartuję i mam już plan wystartowania swojej, to mogę wam zaspoilerować, że jednym z pierwszych zdań, które powiem, to jest to zdanie, się jeszcze powołam na ciebie, bo ja miałam to przygotowane inaczej, o tym, że życie jest skończone, że życie jest, wiesz, najważniejszym projektem naszego życia. Nasze życie jest najważniejszym. Ale jeszcze dodam, będę dzisiaj cię cytować o tym, że jest właśnie arcydziełem, bo dokładnie od tego zaczynam dzisiaj swoje wystąpienie. Jak to się pięknie składa.
Bardzo czy ja mogę coś jeszcze powiedzieć?
Tak, proszę cię bardzo.
Kochani, myślę, że możemy wspólnie wiele rzeczy w tym otaczającym nas świecie zmienić. Zapraszam was na moje social media. Jestem na YouTubie, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie i w każdym z tych miejsc staram się przekazywać pewne wartości. Mówcie proszę o mnie, powiedzcie o tym swoim bliskim, powiedzcie o tym wszystkim, żebyśmy mogli razem coś dobrego zrobić, bo mam naprawdę intencję, aby ten świat był po prostu lepszy. Chciałbym go zostawić lepszym, niż go zastałem, pomimo, że to nie jest łatwe dzisiaj, bo ten świat jest piękny, doskonały. Tak jak powiedział kiedyś mądry człowiek, Hermann Hesse chyba napisał to, że ten świat jest doskonały, przyjacielu Gowinda. On jest doskonały w swojej całej istocie, tylko my tego bardzo często nie rozumiemy i nie dostrzegamy. Ale może uda nam się odrobinę razem go zmienić, tak troszeczkę. A może tylko jednemu człowiekowi się to przytrafi, ale to i tak warto. Także zapraszam do mnie, do klubu, bądź ze mną, obserwuj, a ja będę dokonywał. To mnie motywuje do tego, żeby jeszcze więcej wysiłków to włożyć, być lepszym i się dalej rozwijać.
Przyłączam się do tej prośby. Widzimy się w klubie 5.55. Jutro nie będę, bo jutro będę po evencie, ale pojutrze... 5.55.
Akurat pojutrze może mnie ktoś zastępować, bo wiem, że ktoś się tam szykował, ale nie przejmuj się tym. Naprawdę to są dobre, fajne rzeczy, które i tak są mówione.
Dziękuję Wam bardzo. A my się widzimy jutro o godzinie 8.15. Tobie bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Ja teraz lecę, bo mam wywiad o 10.30 w Warszawie, więc muszę jeszcze zaliczyć wywiad, a potem lecę do Teatru Szóste Piętro. Z częścią z Was się dzisiaj widzę. Do zobaczenia i dziękuję i wszystkiego dobrego. Nasze dziękuję. Życie, arcydzieło. Jedźmy w nie.
Dziękuję serdecznie wszystkim, z całego serca.
Trzymaj się, pa. Dziękuję.